Jehoiachim. Ten mnie posłał. Takie jest imię jego. Wielki ewangelista John Wesley, gdy miał 83 lata, to skarżył się, że tylko 15 godzin dziennie mógł poświęcić głoszeniu Słowa Bożego. 83 lata miał. W wieku 87 lat nauczył się 11 języka. A w wieku 88 lat martwił się, że mu pozwalano już tylko na wygłaszanie 2 kazań dziennie. Mówi się, że wygłosił 40 tysięcy kazań. Aż mi się nie chce wierzyć, że tyle można zrobić, ponieważ ja przez 36 lat wygłosiłem 2200. Robiłem sobie taką statystykę. A tu 40 tysięcy, ale był niezwykłym człowiekiem. On musiał dziennie około 5-6 kazań wygłaszać. John Newton, autor tej znanej pieśni, którą śpiewamy, Cudowna Boża Łaska, zapytany, gdy już się zestarzał, czy jego pamięć się nie pogorszyła, powiedział tak. Tak, ale pamiętam 2 rzeczy. Wiem, że jestem wielkim grzesznikiem i wiem, że mam wielkiego Zbawiciela i nie potrzebuję pamiętać więcej. I to wystarcza, w tym wieku nam to wystarcza. Byłem grzesznikiem, jestem usprawiedliwiony i mam Zbawiciela. Rozpaczać czy żyć, taki podtytuł. I tu wracam do tego wersetu, którym rozpocząłem w Izajasza 46, rozdział, wiersz 4. Pozostanę ten sam, będę nosił, będę dźwigał, ratował, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Co może być piękniejszego w związku z tym wersetem? Jestem twoją tarczą, to pierwsza wspaniała obietnica. Jestem twoją sowitą nagrodą. Druga wspaniała nagroda. Bóg nie przestaje działać, nawet gdy przeminie młodość. On nie przestaje w naszym życiu działać. I nie pozostawia nas, byśmy doczekali szczęśliwej starości, siedząc w fotelu. To poważny błąd, jeśli to robią ludzie, nie znajdując sobie zajęcia. Wiecie, już 20 lat temu, zanim jakoś realnie myślałem o mojej emeryturze, to powiedziałem w zborze, że gdy przejdę, to ja wiem, co mam robić. A wielu młodych pytam, co chcesz robić? A ja nie wiem. A pan mi nie pokazał. Pan mu pokazał, dziś ma robić to, za 3 dni co innego. To kto się zmienił? Pan Bóg czy on? No tak to z ludźmi bywa, że my nie wiemy sami co. Bóg ma plan. I ja dziękuję Bogu, że nawet w wieku już dojrzałym Bóg potrzebuje nas w każdym czasie, bo każdy z nas coś innego może wykonać. To, co my możemy zrobić, nie zrobią młodzi. To, co zrobią młodzi, my nie zrobimy. I na tym polega piękno Bożego błogosławieństwa. Czego uczy nas starość? Pogody ducha i radości. Zgorzkniali starcy, oj, to kiepski obraz. W latach 50., 60. pojawił się taki trend, będziemy wszystko wymieniać w ten sposób, że wyprodukujemy nowe rzeczy, jak się zestarzeją, wyrzucimy, wyprodukujemy nowe. Co teraz jest? Wiecie chyba, co to jest second hand, z drugiej ręki. Dzisiaj już mamy ciuchlandy i kupujemy ciuchy, nawet arystokracja kupuje ciuchy w sklepach, gdzie one pochodzą z drugiej ręki. Nagle zrozumiano, że nie wszystko można wyrzucać, ale to chciano przenieść na starsze osoby. Zastarzeli się, wyrzucić ich na margines, wywieźć ich. W Stanach Zjednoczonych tak było, ale i u nas zaczął się w pewnym okresie taki czas. Do domów starców oddawać, do domów opieki społecznej, mieć święty spokój. Tylko potem się zorientowali, że babcia i dziadek to jest instytucja, której nikt nie zastąpi. Warunki takie, jakie są, że dwoje rodziców, żeby utrzymać się, musi pracować, to dziadkowie są niezastąpioną instytucją. A wierzący dziadkowie to już jest skarb, prawie już jak w niebie byśmy byli. Więc gdy Mojżesz stanął przed Faraonem, to może to było takie głupie myślenie, że no, nadszedł dzień wyjścia, no dobrze, to wychodzimy. I Faraon mówi, dobra, to wy starzy idźcie, ale reszta zostaje. I co Mojżesz powiedział? Ani kopyto, z młodymi idziemy. I to warto stosować w codziennym życiu, też takim zborowym. Starsi mają taką tendencję. Ja nie namawiam do żadnej rewolty w zborach, tylko czasami tak skłonni jesteśmy powiedzieć, ja już swoje zrobiłem, niech oni robią. Nie. Oni z nami, my z nimi razem wykonujemy Boże dzieło. Mojżesz powiedział nie. Jak idziemy na pustynię, to wszyscy, nie zostanie nikt. Chcemy to zrobić razem, chcemy Bogu razem służyć. I to jest właściwy obraz. I taki tytuł, tu chyba on już się wtedy pojawił, tak, to starzeć się pięknie, ale jak? Jak żyć, by pokazać młodszemu pokoleniu, że starość ma dobre strony? Starsi w zborach zasługują na to, by im poświęcać uwagę. Nikogo nie cieszy fakt starzenia się, ale młodzi też przyjdzie moment, że się zestarzeją. I warto mieć z sobą dobre relacje. Ktoś powiedział tak, że za młodu to drży nam serce, a na starość nogi. A jeszcze jedno, to ktoś powiedział tak, a co u naszych babć słychać? Radio. No bo jak nie ma nikogo w pobliżu, to chociaż z radia posłuchają. Na pewno pozytywną rzeczą w takim sędziwym wieku jest to, że możemy z satysfakcją przejść na emeryturę. Wiem, w Polsce te emerytury są tragiczne. Ale zadowolenie z tego, że możemy, jeśli mamy w pobliżu rodzinę, dzieci, że możemy się nimi opiekować, że możemy w jakiś sposób im doradzać, powiedzieć coś, pomóc, być aktywnymi chociażby w takim usługiwaniu. Przejście na emeryturę pozwala też no jakieś życiowe rzeczy zrobić. Co seniorzy mają ważnego do wykonania? Służyć doświadczeniem. To jest bardzo ważna rzecz. My nie potrzebujemy wyrażać swoją opinię na każdy temat, ale możemy podzielić się doświadczeniem. Mamy wiele dobrych i złych doświadczeń. Ostrzec możemy młodszych przed złymi wyborami, poradzić dobre. Jetro przecież przyszedł do Mojżesza i zobaczył, jak się męczy. Różnili się wiekiem, no, myślę, że nieco się różnili wiekiem. No, Mojżesz musiał być trochę od Jetro młodszy, wtedy trochę dłużej oni żyli. Ale Jetro zobaczył, że źle robi Mojżesz. No, wykończy się mu zięć w parę tygodni. I dał mu dobrą radę. To właśnie jest nasze zadanie starszych. Służyć doświadczeniem. To było odkrywcze, kiedy on to zrobił. I Mojżesz posłuchał rady Jetro. Podzielił na tysiące, setki, dziesiątki. I najpierw ludzie z tamtymi liderami rozmawiali. Podzielił tę służbę między pozostałych. Więc za największą taką radość i błogosławieństwo uważano już kiedyś doświadczenie i mądrość. Izraelici wierzyli, że mądrość zdobywa się z upływem czasu. Jest się coraz bardziej wartościowym członkiem rodziny. Na dawne dni sobie wspomnij, Piąta Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, wiersz 7. Rozważajcie lata poprzednich pokoleń. Zapytaj ojca, by ci oznajmił, i twoich starców niech ci powiedzą. Nie idź do koleżków. Był dramatyczny przykład w dziejach Izraela. Kiedy państwo Izrael się podzieliło, to Rehabeam nie zapytał się starszych o radę, tylko poszedł do młodych. A ci młodzi mu powiedzieli: ojciec ćwiczył was biczem, to a my korbaczami tu pogonimy was. I co? Rozwalili królestwo na dwa, bo nie posłuchał dobrej rady starszych. Więc to nie jest tak, że no, młodzi się irytują, że starsi to tacy drętwi, że no, mogą się tutaj pojawiać konflikty. Ale naprawdę, jeśli po Bożemu spojrzymy, nie będzie konfliktów. Dobra rada nie oznacza, że musisz ją wykonać absolutnie. Dobra rada mówi, możesz tak zrobić. Jak nie, no przekonasz się na własnej skórze. Dzieci mogły sprzeciwiać się na przykład rodzicom, ale nie mogły się starszym sprzeciwiać, ani wyrażać swojego zdania. No takie były czasy. Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej w starości. To jest dobra rada. Paweł dał radę starszym niewiastom. W Tytusa 2 rozdział, 3-5 wiersz. Starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. No dziś powiedz młodej dziewczynie: uległe. Ale u mnie dziewczyny wszystkie, które brały ślub, musiały składać ślubowanie w czasie ślubu, będę uległa. Oj, jak się buntowały niektóre. Bo ludzie źle rozumieją uległość. Cały problem w tym, że one myślą, że uległość to znaczy, że on będzie tu dyktator, a ja niewolnica. Uległość jedni drugim. Tam jest napisane, a nie jedna drugiemu. To jest ogromna różnica. A więc Paweł powiedział, co starsze niewiasty mogą robić, ale to się odnosi też do mężczyzn. Niech się zajmują właśnie takim usługiwaniem. Kolejne, dzielić się duchowymi przeżyciami. Przecież my mamy dużo większe doświadczenie w przeżyciach niż młodzi. A więc możemy się z nimi podzielić. Prorok Joel dzielił się takim doświadczeniem. Piotr powtarza słowa wstąpienia Ducha Świętego. On się dzieli tym duchowym doświadczeniem z innymi. To były przeżycia, które zmieniały wszystko. Starsi wasi sny śnić będą, powiada. Ja powiadam, ja jestem teraz w tym okresie. Inni będą mieli proroctwa, może wizje, a ja będę miał sny, mam nadzieję. No tu jest napisane, starcy wasi śnić będą. No to ja już jestem w tej grupie. I nie będą sobie opowiadać sny nocy letniej, co mi się tam śniło, a wiesz, a to, i wyciągać sennik egipski i interpretować sen, tylko to będą... Ja wierzę, że to będą sny pochodzące od Boga, które będą miały jakieś znaczenie. I słuchajcie, to jest bardzo ważne. Dzielić się duchowym doświadczeniem. Chrześcijaństwo dzieli tylko jedno pokolenie od wygaśnięcia. Jeśli my byśmy nie składali świadectwa, to następne pokolenie nie będzie znać Boga i całe chrześcijaństwo już runie. Naprawdę. Pomyślcie tylko uważnie, co to oznacza. Dlatego seniorzy mają przekazywać młodemu pokoleniu wiarę, doświadczenie duchowe. Jakie będzie pokolenie jutro, zależy od tego, co my im dziś przekażemy. Jeśli im dziś nie powiemy o prawdziwym Bogu, a tylko jakimś tam Bogu, to oni takiego Boga będą znali. Ja z przerażeniem niestety jestem, o mnie się mówi, konserwatysta, dobrze. Ja z przerażeniem się przyglądam nawróceniom ludzi. W naszych czasach, i ty tu brat Stefan, tak akurat żeśmy jeszcze to dzisiaj sobie wspomnieli. Jak się ktoś nawrócił, to ja nie miałem wątpliwości, czy on jest nawrócony, czy nie. A dzisiaj zastanawiasz się, przefarbował się, zachwycony tylko, czy mu jutro czasem nie minie. Ta jakość jakoś osłabła i nad tym musimy pracować, bo charakter chrześcijaństwa będzie zależał od tego, co my tym ludziom dziś przekazujemy, jakie doświadczenia, albo czy mamy w ogóle jakieś doświadczenia. Wiecie, ludzie żyją odgrzewaną zupką. Ten bigos odgrzewają i odgrzewają, mają doświadczenia sprzed 40 lat. A ja się pytam, a co wczoraj Pan Bóg do ciebie powiedział? Żyją przeżyciami sprzed 40 lat, a co Bóg ci dziś powiedział, co wczoraj? Nie odgrzewaj ciągle tej zupki, bo będzie przypalona. Pan Bóg nie zasnął. To nie jest dziadek, który się przy piecu zdrzemnął w fotelu na biegunach. To jest ktoś, kto ma moc na niebie i na ziemi. I powiada, będziecie opowiadali sny, będziecie opowiadali to, co wam przekażę. Wielu ludzi się cieszy, że o, tak w życiu świeckim odnoszą sukcesy. Mnie to nie interesuje. Jakie masz sukcesy w życiu duchowym? Jakie standardy Boga przedstawiasz? To jest ważne. Jeśli chcemy, by młode pokolenie wzrastało duchowo, musimy im przekazać to, co my posiadamy, o ile posiadamy. A to jest nasza praca też nad sobą. Ale wierzę, że lata doświadczenia, jeśli ktoś się nawrócił wcześniej, myślę, że mamy wielki bagaż do przekazania kolejnemu pokoleniu. Bądź zachętą w modlitwie. Powiedziałem, że częściej na spotkaniach modlitewnych widzę starsze osoby niż młodsze. Dlaczego? Dysponujemy większą ilością wolnego czasu. Nie przeżywamy stresów wynikających na przykład z rywalizacji o pracę, o stanowisko. Nie musimy walczyć już tak bardzo o pensję, żeby przeżyć. To nie jest prawdą, że się nie da przeżyć. To tylko kwestia priorytetów. Co jest ważniejsze? Ja to tak mówię bardzo obrazowo. Czytacie Dzieje Apostolskie i tam jest w Dziejach Apostolskich napisane, że rozdzielali każdemu jak potrzeba. A komunizm nauczył, że każdemu równo. A to nieprawda. Jak komu potrzeba? Tobie, siostro, może będzie potrzebny rower, a mnie będzie potrzebny Mercedes. To jednej rodzinie jest potrzebna lodówka na 10 osób, a drugiemu potrzebna jest taka mała, bo jest samotny. Rozdzielali jak komu potrzeba, a nie porówno. A więc my nie musimy już rywalizować. Nie musimy walczyć o swoją pozycję, ale możemy modlić się. I oczywiście, jeśli nawet nie możesz iść do zboru, bo siły fizyczne nie pozwalają, jakieś powody, to w domu zawsze się możemy modlić. O mojej żonie w naszym zborze to legendy chodzą. Bo jeśli tylko się pojawił jakiś problem, to mówię, a Irena już czuwanie modlitewne założyła i jak dotrzemy na miejsce, to trzeba odwołać, że już jesteśmy na miejscu szczęśliwi. Jak były jakieś problemy, wiecie, w zborach jest więcej na przykład kobiet niż mężczyzn i młode dziewczyny chcą wyjść za mąż, no ale to nie takie wydaje się czasami proste. Ona je brała na swoje oko modlitewne. Ile? Chyba z kilka przynajmniej. Wyszło za mąż. Mimo, że wydawało im się, że już nigdy nie wyjdą za mąż. My możemy wiele rzeczy zrobić przez modlitwę. Powiadam, nie musimy rywalizować. Zapytano najstarszą kobietę świata, jak to jest być najstarszą. On mówi, fajnie, nie ma żadnej konkurencji. A więc modlitwa. Ty mnie, Boże, uczyłeś od młodości i aż dotąd opowiadam o Twych cudach. 71 psalm. Ale nie opuszczaj mnie też, Boże, gdy w starości posiwieję, bo o mocy Twego ramienia chcę mówić następnemu pokoleniu. Każdemu, kto ma przyjść na świat, chcę głosić Twą potęgę. To jest nasze zadanie, kochani. Nie połknięty kij od szczotki, bo ja taki ważny, ale zgięte kolana. My dysponujemy optymizmem życiowym, jako ludzie wierzący szczególnie. My nie musimy być narzekaczami. Ja sam siebie łapię na tym. Czasami tak lubimy wpaść, tak jak cały świat. Źle, niedobrze, wszystko do niczego. My taką mamy osobę jedną, nie w zborze. O czymkolwiek zacznie z tą osobą rozmawiać, wszystko źle, wszystko niedobrze, ciągle zgluśniała, taka skwaśnięta. A co ty tak się śmiejesz, gęba od ucha do ucha? A co mam płakać? Jest fajnie, jest dobrze. Ja wiem, kim jestem. Pan Bóg się o nas troszczy. Najważniejszym wyznacznikiem naszej starości wcale nie jest kondycja zdrowotna, ani poziom wykształcenia, ani sytuacja materialna czy rodzinna, ale to, czy wiem, kim jestem przed Bogiem. Pewien senior powiedział, że są trzy korzyści ze starzenia się. Daj tam taki ze zakarpą. O, to. Trzy korzyści ze starzenia się. I nie wypisałem ich, jakie to są. Po pierwsze, codziennie spotykasz nowych ludzi. Rozumiecie to? Wielu ludzi udaje, że już, albo nawet nie wie, że nas znali, bo już nie pamiętają. Także codziennie nowe twarze. Czy to nie jest wielka radocha? On mówi, że są trzy rzeczy. Drugie, każdy żart, który słyszysz, jest nowy. A trzecie, zapomniałem. Bardzo pozytywna wizja człowieka jest przedstawiona w Biblii. Jesteśmy stworzeni na obraz Boży. Jesteśmy na Jego podobieństwo stworzeni. Także zniedołężniały starzec też jest Jego obrazem. To nie jest ktoś, kto jest dziwolągiem. O, stary, skurczony, jakiś tam. To nie jest Boże stworzenie. Jest. On jest tak samo Bożym stworzeniem, jak ten młodziutki, sprytny, elokwentny, rzutki. On jest stworzeniem Bożym i ja jestem stworzeniem Bożym. Mam swoje miejsce w społeczności. Dlatego taką wam przytoczę króciutką tylko wersję tego hymnu o miłości, 13 rozdział listu do Koryntian. Nie całość. I jeśli osiągam moje złote lata, i jeśli mam mój fundusz emerytalny pewny, ale nie mam miłości, nie zyskuję niczego. Jeśli dożyję do 70, albo 80, albo nawet więcej, ale jeśli każdy rozpieszcza mnie, ponieważ jestem emerytem, starym człowiekiem, ale nie wiem, jak kochać innych, jestem niczym. I myślę, że warto o tym pamiętać, że ten hymn miłości do starszych ma taki właśnie wymiar. Jak nie wiem, na czym to wszystko polega, to nic nie znaczy. Jak żyć, by nie być ciężarem? Tu się zaczyna taka powolutku ścieżka do tego, że czasami są konflikty. Unikaj pułapki izolacji. Kiedy jesteśmy starsi, jest taka tendencja do zamykania się w sobie albo zamykania się w mieszkaniu. Ludzie starsi, to widać nawet na osiedlu, nie lubią wychodzić, siedzą w domu, patrzą tępym wzrokiem w telewizor albo przez okno, tak tempo spoglądają, unikają ludzi. To wynika z pewnych psychologicznych uwarunkowań, ale my ludzie wierzący nie dajmy się złapać w taką pułapkę. Tamtym ludziom bym chciał też powiedzieć, że nie, nie ma powodu, żeby tak żyć. Ale powodem tego jest nieumiejętność starzenia się. Po prostu to takie przysłowiowe, o, już jestem do niczego, już jestem stary. I wiecie, nieszczęściem jest, to jest taka wielka rana w małżeństwach. Wiecie, że starsze małżeństwa też się potrafią rozwieść i rozstać w świecie. Czy tylko? Właśnie, to jest ten problem. Ale wielką raną jest na przykład, jeśli jedno czy drugie z partnerów, kiedy są starzy, jedno drugiemu powie, do niczego jesteś, już jesteś stary, nie do łęga. Albo on jej, no może żonie tak nie powie wprost, stary byłby patelnią dostał może. Ale to jest wielka rana, jak ktoś tak kogoś oceni. Naprawdę to powoduje zamykanie się w sobie. Co powoduje, że chcemy być w takiej izolacji? Skostnienie poglądów, zwolnienie tempa procesów intelektualnych, wolniej myślimy, a jak ten miał na imię? No już mam na końcu języka. A to nazwisko uciekło nagle jak potrzeba. Czasami ja ogłoszenie dawałem i nagle pustynia, no, nie tak dawno, ale żona siedzi, podpowiada. Zdarza się to. Innym powodem takiej izolacji jest potępianie wszystkiego, co nowe. A w naszych czasach to było lepsze. My się trochę boimy nowego. Ja sam się boję nowego. Jak musiałem, no nie będąc jeszcze przecież, a wydaje mi się takim starym, ale kiedy pierwszy raz musiałem z bankomatu skorzystać, myślałem sobie, to jest za nowe, to jest kłopot. Telefon komórkowy. No to klepiesz, a tu nic. Co jest? Jak tego użyć? No dziś właściwie to dzieci się rodzą z telefonem komórkowym chyba, ale używamy. Ja od 20 lat maszyny do pisania nie używam, tylko wszystko w komputerze piszę i drukuję na drukarce. Bo zdecydowanie to szybciej wychodzi. Powodem izolacji jest to, że my polegamy bardzo na swoim doświadczeniu. A oni tam się nie znają, nic nie wiedzą. To jest tak, jak ojciec powie synowi, zostaw, ja to zrobię, albo matka mówi do córki, zostaw, ja to zrobię. Potem wychodzi za mąż, ona nie wie, jak jajko ugotować. A syn z kolei wbijał gwoździa i ojciec mówi, zostaw, ja to zrobię. Nie, a niech się walnie w palec, będzie wiedział, jak się to robi. Nie mówi się dziecku, że jesteś niedorajda, nie zrobisz, bo będzie całe życie niedorajdą. Dwa razy się stuknie, trzeci raz przybije gwoździa, dobrze. My myślimy, że mamy takie doświadczenie, że ci młodzi już sobie z tym nie poradzą. I to samo jest w zborach. No jak my prowadziliśmy zbór, to było tak, ale teraz ci młodzi... Ja mam tę tendencję, ja dopiero jestem parę tygodni przestałem być pastorem głównym. Jestem seniorem i też tak sobie myślę, no nie, no zaraz bym tu poprawił, już bym tam poszedł. No raz przez zapomnienie się dosłownie. Wszedłem, już nie jestem pastorem i pytam się, kto usługuje, kto zbiera, kto to robi, kto... Pastorze, ty już odpoczywasz. Jesteś lay-off. Tak. Ale też powodem izolacji naszej może być to, że my nie nadążamy za zmianami już. Zmiany dzieją się bardzo szybko. Nasze zdolności intelektualne, my jakby na wolniejszych trybach pracujemy, w wolniejszym trybie. W związku z tym młodzi już poszli daleko do przodu. No a co ty tam młody wiesz? Nieprawda, wiedzą bardzo dużo. Młodzi dziś mają bardzo dużą wiedzę i oby tylko ją dobrze spożytkowali. My możemy pomagać im w ukierunkowaniu, w spożytkowaniu tej wiedzy, ale nie potępiać wszystkiego w czambuł, bo jak myślę o tym, jak wyglądało wykształcenie w moich czasach, co wiedział siódmoklasista w moich czasach, a co wie teraz, to jest niebo a ziemia. Po prostu my nie będziemy nadążać lada moment za naszymi wnukami. One pędzą do przodu, więc i to wcale nie oznacza, że jest wszystko złe. I to powoduje ograniczanie kontaktów z otoczeniem. Izolujemy się, boimy się. Boimy się ośmieszenia też. A jak palne, a mnie wyśmieją? No, może się zdarzyć że taka sytuacja. To już jest kwestia wychowania młodych. Ale z drugiej strony, a obróćcie to w żart, a nie zaraz w łzy. Ja tam ripostuję równo i nie przejmuję się tym, że no cóż, można palnąć. A ileż to razy ja coś palnąłem, to tylko żonę moją zapytajcie, ale jeden tylko przykład podam. Rozpędziłem się w kazaniu i chciałem powiedzieć, że w Biblii jest taki werset, który udowadnia, że ziemia jest okrągła. Ale w rozpędzie powiedziałem, no i jest taki werset w Biblii, który udowadnia, że Biblia jest okrągła. Można, no i cóż, można się tylko pośmiać. Gdy starzejemy się, nie dopuśćmy do cofania się, zamykania w czterech ścianach. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy pozostał opuszczony. To jest Boże błogosławieństwo. To jest odpowiedź na ten nasz podstawowy tytuł naszego spotkania. Wróg czy przyjaciel? Pan Bóg nie jest naszym wrogiem. Jeśli zaplanował starość, to ona ma swoje miejsce. Ona jest błogosławiona. Byłem młody, nie spotkałem, zastarzałem się, a nie widziałem, żeby był sprawiedliwy opuszczony. Mamy być ludźmi przed Bogiem sprawiedliwymi. Dlatego to pytanie, czy wiesz, kim jesteś? Psalmista modli się, nie odrzucaj mnie w czasie starości, nie opuszczaj mnie, gdy moc moja ustaje. On jest świadomy tego, że jego siły fizyczne są coraz mniejsze. Ale Panie, modli się, nie opuszczaj mnie. A kiedy modlę się, ja wierzę, że Bóg to realizuje. Dalej, niebezpieczeństwo polega na tym, że oczekujemy starsi, by nas odwiedzano. Ale jeśli masz zdrowe nogi na tyle, że możesz chodzić, że możesz coś zrobić, to lepiej odwiedzaj ty innych. Idź do kogoś, odwiedź go. Jeśli tylko siły fizyczne pozwalają. Przypowieści Salomona powiadają tak, 18 rozdział, 24 wiersz. Nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Miejcie wielu przyjaciół. Nie bądźcie samotnikami. I tu użyję przykładu apostoła Pawła. Znacie go na pewno. Kończy list do Rzymian. I ostatni rozdział, 16, jest rozdziałem, w którym pozdrawia wielu ludzi. Czy wiecie, co on o tych ludziach mówi? To nie jest tak, że on ich zna z imienia. A pozdrów tam Marysię, pozdrów tam Franka. Słuchajcie, co on pisze. Do 26 osób pisze w tym rozdziale. Polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonisą zboru w Kenchreach, bo i ona była wielu pomocna. On nie mówi pozdrów tam Febę. O, amen, aleluja i do przodu. Nie. Była dla wielu pomocna. Będę jak mantra powtarzał to. Miejcie przyjaciół, nie izolujcie się. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, za moje życie szyi swej nadstawiali. To jest wszystko w tym rozdziale. Pozdrówcie Epeneta, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. To nie był anonimowy jakiś Epenet. Tak znajmy ludzi. Pozdrówcie Marię, która wiele dla was się natrudziła. To nie jakaś sobie Maria, którą wspominam. Andronika i Junię, rodaków moich, przede mną byli chrześcijanami. Ja nie jestem pierwszym, który był wierzący w tym zborze. Przede mną byli inni. Szanuj. I będąc nawet starszym, szanujmy poprzedników. Pozdrówcie Ampliata, umiłowanego mojego w Panu, Urbana, współpracownika naszego, Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie, Herodiona, rodaka mego, Narcyza, a należą do domu Pana, Tryfenę i Tryfozę, pracują w Panu. Wiele pracowała w Panu Persyda, Rufa, wybranego w Panu i matkę jego i moją. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa, braci, którzy są z nami. To nie są anonimowi ludzie, których tylko imiona przytacza. Miej wielu przyjaciół, nie bądź samotnym białym żaglem. Czujecie tę niezwykłość tych pozdrowień? To my możemy robić jako seniorzy. Niektórzy taką zasadę stosują, rób coś dla innych, a zrobią to dla ciebie. Nie, rób to dla innych, nie patrząc, czy coś dla ciebie zrobią, czy nie. A mnie starszego tak zlekceważyli. Wiecie, ja mam taki charakter też. Irytuje mnie to. Powiem brzydko, nie po chrześcijańsku. Wkurza mnie to. Ale mam żonę. Przyhamuj, wyluzuj, spokojnie. Ludzie mają problem z wyrażaniem szacunku, uznania, ale ty miej dobre zdanie o innych. Wiecie, w chrześcijańskich domach przy niedzielnym obiedzie potrafią rozłożyć ludzi na części pierwsze. Rozwałkują człowieka, rozjadą jak walcem. Macie takie wrażenie? Bo ja mam. Nigdy nie stracimy na okazywaniu szacunku i docenianiu innych. Szanujmy młodych. I to jest właściwe podejście. Przyjaciele, a nie rywale. Ci wszyscy ludzie, których Paweł pozdrowił w 16 rozdziale, to nie rywale, to przyjaciele. Unikajmy rywalizacji. W zborach często jest taka niezdrowa rywalizacja. To przykro się czasami przyznać albo mówić o tym, ale unikajmy tego. Przyjaciele, nie rywale. Unikaj pułapki bezczynności, to kolejna rzecz. Musimy zapewniać bodźce mózgowi. Niedawno przeczytałem, że muszę uważać, jak ja tak dużo piszę na komputerze, że co pewien czas powinienem wziąć pióro i ręcznie pisać, bo niedługo nikt nie będzie umiał odczytać albo sam siebie nie odczytam. A, to ja już mam w takim razie starość zaawansowaną od studiów. Bo moje notatki na studiach to tylko jeden brat umiał rozczytywać, Anatol Matiaszuk. Nikt więcej nie umiał odczytać moich notatek. A więc codzienna aktywność. Nie bądźmy bezczynni. To powoduje zniedołężnienie i depresję, jeśli jesteśmy bezczynni. Natomiast nie wymuszajmy na starszych osobach aktywności, ale popełniają błąd młodsi. Na przykład mama czy tata biorą się za odkurzanie. Tato, zostaw, ja to zrobię. Nie, dopóki on ma siły, niech zrobi to. Nie wyręczaj starszej osoby. A wy się nie dajcie wyręczyć. Chcecie to zrobić, macie na tyle siły, zróbcie. Może będziecie robili 2 godziny dłużej. Moja żona umyje naczynia w 5 minut, a ja pół godziny co najmniej. Ale umyje też. Natomiast jest pewien problem. Nie wolno starszych zmuszać też, bo to może też przynieść odwrotny skutek. Ale jeśli tak będziemy mówili, mamo zostaw, mamo nie rób, mamy problem, bo my się poczujemy zupełnie niepotrzebni. To właściwie co ja tu robię? No. I wiecie, co robią niektórzy starsi? Będę umierać. Jak mi nie pozwolisz, to będę umierać. I szantażują młodszych swoim umieraniem. To też jest zła postawa. Tak nie wolno. To znajdź sobie. Ja to mówię, to weź druty i dziergaj, nie? Zrób szalik na 5 kilometrów. No. Jeśli nie chcesz mi pozwolić zrobić czegoś, to będę umierać. Śmierć nie może być bronią, której będziemy używać. Jak wam nie pozwolą czegoś zrobić, nie szantażujcie swoich dzieci. To umrę, albo nie zjem na złość, nie? I potem starsi ludzie właśnie w takie otępienie popadają i siedzą w fotelu i Tytus, Paweł pisząc do Tytusa, dał takie polecenie, ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości i cierpliwości. Starsze kobiety już przeczytałem, co mają robić. A więc bezczynność to jest kuzynka samotności, a to jest wróg ludzi starszych. Nie bądźmy bezczynni. Mój sąsiad, jak mnie widzi, to mówi tak, no przed chwilą cię widziałem, tam już jesteś tu. On mówi, no ja chodzę, a nie czołgam się jeszcze. Unikaj pułapki rozczulania się nad sobą. Tu może być dla nas przykładem Hiob. Starzejący się człowiek w cierpieniu. Diabeł będzie przychodził i powie, no widzisz, już koniec, życie zmarnowało się, jesteś, ledwo żyjesz. A zobacz, a inni, a im tak dobrze? I zaczniesz się rozczulać nad sobą. To ci niewierni mają się tak dobrze, ja Panu służę, mnie tyle chorób dopadło, a to dlaczego, i dlaczego, i dlaczego te pytania? Nie, to nie chodzi o to, żeby zadawać pytania dlaczego. Hiob powiada tak, wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Nie mówmy tak, nie rozczulajmy się nad sobą. Pan Bóg nas nie karze, Pan Bóg nie robi tego złośliwie. On to wpisał w życie ludzi, że mają się starzeć. Ale zamiast narzekać, no tutaj jakby podam więcej takich zachęt dla kobiet, ale to i mężczyźni mogą zrobić. Ja znam facetów, którzy też potrafią. Upiecz ciasto i zanieś do kogoś, kto może nie umie sobie upiec. Kup kwiaty, napisz kartkę, pozdrowienia. Wyślij kartkę tylko. Dzisiaj no to umiemy się już starsi też telefonami posługiwać. Wyślij SMS-a z jednym tekstem z Biblii. Zobaczycie, jak to wspaniale działa, jak to młodych do was przybliży. My mamy w zborze małżeństwo, oni by mogli być prawie że naszymi wnukami. A oni do nas piszą, jak się macie, kochane dzieciaczki. I mamy z sobą taką super relację, to są jak nasze dzieci. A no mówię, wnukami mogliby być. Ale rozumiemy się na tematy Słowa Bożego, wspieramy się, modlimy się. Jak oni mają problem, zaraz piszą czy dzwonią, my obiecujemy, modlimy się. My mamy problem, oni się modlą. Kochamy was, wstawiamy się za wami. Można mieć z młodymi relacje? Można, tylko nie trzeba się nastroszyć. A co ty, młody, będziesz mnie tu pouczał? A niech on myśli, że uczał, że pouczał. Nie wiem, czy to Carter nie powiedział. Zachęć ludzi tak do pracy, żeby myśleli, że to oni wymyślili. I masz problem rozwiązany. Ktoś powiedział tak, starość nie zależy od lat. Są ludzie, którzy rodzą się starzy i tacy do końca już są. I są tacy, co rodzą się młodzi i zawsze są młodzi. Nie jesteśmy w miejscu, w którym moglibyśmy powiedzieć, myśmy odsłużyli swoje. Pamiętacie sytuację Kaleba? On powiada, miał 85 lat i powiedział do Mojżesza, daj mi, o swoje córki się upomniał i o ziemię, daj mi. Mam 80 lat, ale mam tyle wigoru i siły, ile miałem, mając 45. Pójdę i zrobię to, zdobędę, pójdę, zdobędę góry. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. I jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. On patrzył na to starzejące się ciało z optymizmem. Mam coś do wykonania. A więc nie mówił o śmierci, ale o życiu. I my, ludzie wierzący, nie mówmy w spotkaniach o śmierci, mówmy o życiu. Ludzie się boją śmierci. Kiedy słucham czasem jakiejś audycji, wtedy, gdy tak nadchodzi ten Dzień Zmarłych, święto, to dużo się mówi tak o śmierci, dziennikarze lubią przepytywać. I wielu ludzi odpowiada, nie pytaj mnie Pan, albo proszę nie rozmawiać, ja nie rozmawiam o śmierci, nie myślę o niej. Ja mówię tak, wcale nie musisz myśleć o śmierci. A po co się nią zajmować? Ona myśli o tobie, a ty się zajmij życiem. Kiedy Kaleb był wysłany na ten zwiad, to wszyscy widzieli olbrzymów, a Kaleb i Jozue widzieli Boga. I na tym polega różnica. Kiedy my nawet osiągniemy taki wiek, który nam dokucza, to musimy pamiętać, że mamy Boga, a nie okoliczności. Co z tego, że olbrzym przychodzi? No nam się wydaje, że olbrzym. To jest naturalne, starzejemy się, ale mamy Boga. Ja powiem wam historię pewną o chłopcu z Teksasu, który był chudy, taka szczapa, nie wyglądał na sportowca, ale się uparł, że chce być zapaśnikiem. No i znalazł trenera, trener go ćwiczył i słuchajcie, wszystkie walki takie zapaśnicze wygrywał. No więc jak wygrywał, to go wystawili do zawodów międzystanowych. No i przeciwnik jak wyszedł, to trener już się odwrócił. Koniec, ten go zniszczy. I za chwilę zobaczył, jak tamten wykonał parę ruchów i chłopak już leżał. Więc trener się odwrócił, nie chciał patrzeć na klęskę swojego zawodnika. I nagle cała sala ryknęła. Patrzy, odwrócił się, patrzy, a jego chłopak tamtego powalił i wygrał. I potem po walce pyta się, jakżeś to zrobił? A on mówi, wie pan co? Kiedy już tak leżałem przygnieciony na podłodze, zobaczyłem taki wielki palec przed moim nosem. Nie wiem, czy to było po sportowemu, czy nie, ale z całej siły ugryzłem ten palec. A mówi, wiesz, jak się ugryziesz we własny palec, jak to boli? Dostałem taką siłę, że tamtego od razu pokonałem. Czy wiesz, jaką masz energię w sobie? My nawet nie wiemy. Niech nas Pan Bóg tylko do czegoś wyśle, to się przekonamy, przekonacie się, jaką dysponujecie siłą. A więc nie roztkliwiamy się nad sobą. Negatywne przejawy starzenia się. No jest wśród tych negatywów ta świadomość nadchodzącego kresu życia. Z tym może się wiązać jakiś lęk, konieczność dostosowania swojego życia jakoś do tych lat, które są przed nami, czasami utrata bliskich, utrata najbliższej osoby, czy to mąż, żonę, musiał pochować albo odwrotnie. No to są trudne rzeczy, to są te negatywy starości. Relacje z rodziną czasami mogą się jakoś tak pogorszyć. Czasami do negatywów należy to, że trzeba zmienić mieszkanie na mniejsze. Przeprowadzka dla starszej osoby to jest rewolucja. Mówi się, że starego drzewa się nie przesadza, bo można złamać. To są trudne takie rzeczy i one są realne. Musimy o nich sobie powiedzieć, że tak, to są te realia trudnych rzeczy. Czasami trudności finansowe, musimy jakoś ograniczyć pewne rzeczy. Mogliśmy sobie na coś kiedyś pozwolić, dziś nie możemy, bo ta emerytura no, jest ograniczona, muszę wyliczyć, żeby mi na wszystko starczyło. Wykonywanie codziennych obowiązków domowych to też może być ten negatyw, bo trudniej nam jest je wykonać, coraz trudniej. Będą rzeczy, których nie wykonamy, będziemy musieli kogoś poprosić, żeby zrobił to za nas. Albo trzeba będzie coś wykonywać, co wymaga od nas nowych umiejętności, bośmy tego nigdy nie robili. Bywa tak, że na przykład ja jestem antytalentem w gotowaniu, ale gdyby mi przyszło tak, że trzeba coś byłoby robić, musiałbym się tego uczyć, no bo no jak, trzeba się jakoś z tym zmierzyć. Wiem, że mój teść nigdy nie gotował, nie potrafił, kiedy mama teściowa już nie mogła tego robić, jakoś skądś mu się wzięło i nauczył się, i potrafił. Więc to są te rzeczy negatywne, obniżenie sprawności fizycznej. Co tu jeszcze? No taki, w Biblii mamy takie obrazy takiej starości. Izaak miał kłopoty ze wzrokiem, Heli no na starość sobie na coś złego pozwolił. Był tak otyły, że jak się kiwnął na krześle do tyłu, przewrócił się, złamał kark i było po nim. Można tu nad tym trochę popracować. 80-letni Barzilaj z Gileadu, który wspierał Dawida, czytamy, na starość stracił słuch i smak. No to jadł trociny i nie wiedział nawet co, nie? Więc to są te negatywy. Chyba najbardziej taki negatywny obraz starości pokazał, czy usiłował pokazać w księdze kaznodziei Salomonowego Salomon. Wszystko tak oceniał, że to marność nad marnościami. Zanim zaczną drżeć strzegący niegdyś domu i pochylą się silni mężczyźni, ustaną młynarki, bo ich zostanie niewiele, a wyglądającym oknami przygaśnie wzrok. On tak widział ten czas starości. Taki negatywny obraz miał. Izaak i Dawid, wydaje się, na stare lata byli bardzo podatni na manipulacje. Manipulowali nimi. Córki, żony. Biblia przekazuje nam pełną prawdę o człowieku. Jakub nie tylko był sprytnym młodzieńcem, wykradł sobie błogosławieństwo pierworodnego, ale też był starcem, który gdy po 20 latach spotkał ojca, to padł przed faraonem dosłownie. Dawid pięknie grał na cytrze, ale też powalił Filistyna, ale nie potrafił zapanować nad swoimi takimi namiętnościami. Stał się ofiarą intryg. I powstaje zatem pytanie. Konflikt pokoleń czy dialog? Jak będzie wyglądać starość dzisiejszych 30-latków? I chociaż jestem pewien, że prawie wszystko się zmieni, to będzie inaczej niż dzisiaj, to jedno się nie zmieni, czy to będzie za 35, za 50 czy za 500 lat, ostatnim etapem życia będzie śmierć. I właśnie do tego Może my, starsi, powinniśmy umieć przygotować młode pokolenie, nauczać ich już teraz. Nikt tego nie robi w Kościele, nikt. Nie naucza się młodych przygotowania do starości. Nawet szkoły mają taki przedmiot przygotowanie do życia, prawda? W podstawówkach jest, potem tam wyżej, to różne niuanse, coraz głębiej. Ale myślę, że w Kościele my powinniśmy też to nasze młode pokolenie przygotowywać do spotkania ze starością. Nie robić tego z wyższością, z taką arogancją, tylko z miłością. Wy też będziecie mieli problem. Może was uchronimy przed jakimiś rzeczami. Konflikty były i będą między młodymi a starszymi. Przeczytam wam tylko takie jedno zdanie. Około 1500 roku przed Chrystusem na grobowcu faraona Amenofisa III wyryto taką inskrypcję. Młodzi są krnąbrni, bez posłuchu i szacunku dla starszych. Prawdę zarzucili, obyczaje mają za nic, nikt ich nie rozumie, nie chcą też, by ich rozumiano. Niosą zgubę światu, będą kresem wszystkiego. To nie jest nowość, że konflikt między młodymi a starszymi jest teraz. Już za faraonów mieli ten sam problem. Świat, jak był światem, zawsze ten konflikt pojawiał się. Przykładem tego niech będzie taka historia dotycząca Marka Twaina, który otrzymał list od 17-latka. I ten 17-latek pisze do niego tak. Proszę pana, ja naprawdę nie mogę już wytrzymać z moim starym. Prawie nie ma dnia bez kłótni. On po prostu jest zacofany i nie ma zrozumienia dla nowoczesności. Co mam robić? Niech mi pan poradzi. Mark Twain, to wielki pisarz, napisał mu tak. Drogi przyjacielu, doskonale ciebie rozumiem. Gdy ja miałem 17 lat, mój ojciec był dokładnie tak samo zacofany jak twój. To było nie do wytrzymania, ale miej cierpliwość w postępowaniu ze starszymi ludźmi. Oni bardzo powoli się rozwijają. Gdy miałem 27 lat, ojciec zdążył już się nauczyć na tyle, że można było zupełnie rozsądnie z nim porozmawiać. I co powiesz? Dzisiaj, gdy mam lat 37, coraz częściej zdarza mi się szukać rady u mojego ojca, a nawet dobrze na tym wychodzę. Tak potrafią się ci starsi ludzie zmieniać. Zrozumieć aktualną sytuację, w jakiej jesteśmy. Konflikt pokoleń to jest czasami wyolbrzymiony problem. To jest kwestia relacji, rozmów. Ja z moim synem różnię się w paru kwestiach, ale to nie znaczy, że się będziemy kłócić. Umiemy na każdy temat porozmawiać. I nie oczywiście mamy odmienne zdania w niektórych sprawach, ale to nie znaczy, że kończą się relacje i do widzenia, nie chcemy z sobą dalej mieć nic wspólnego. My jako chrześcijanie musimy umieć i rozumieć, co się zmienia w tym świecie. Młodzi nie buntują się przeciwko nam. Oni chcą tylko nas przekonać, że oni już to wszystko wiedzą, o czym my im wspominamy. Buntują się przeciwko naszej niekonsekwencji też. Naszej hipokryzji, nieuczciwości. Wiecie, młodzi bardzo nas obserwują, oni widzą, mówimy, że jesteśmy uczciwi i że żądamy tego i tego, potem nas przyłapują na czymś. To jest powodem konfliktu pokoleń, że czego innego ich uczymy, a potem robimy coś innego. No, takie świeckie przykłady. Ojciec syna goni, krzyczy, jak go tam złapie na paleniu papierosów w jakimś momencie. Złoję ci skórę, no ale sam papierocha za papierochem przy nim pali. No to jaki mu daje przykład? Nie ma, psychologicznie nie ma takiej mocy, żeby chłopak nie sięgnął po papierosy. Jest, od lekarzy to wiem, to nie jest mój wymysł, kiedy ojciec pije alkohol nałogowo, to jest 99%, że jego syn też będzie alkoholikiem, bo ma taki przykład, taki wzorzec. Więc konflikt pokoleń bierze się stąd, że my jesteśmy niekonsekwentni, chcemy, żeby oni coś robili, sami nie wykonując pewnych rzeczy, które im każemy wykonywać. Musimy być przykładem i to szczególnie uważnie musimy kontrolować swoje życie, bo oni się nam przyglądają. Oni powiedzą, a to tobie wolno, a mnie nie wolno. I nie ma takiego głupiego tłumaczenia, co mnie wolno, to nie tobie. Nie. Jak chcesz, żeby młodzi ludzie szanowali starsze pokolenie, my musimy pokazać im dobry przykład. To, że oni się różnią od nas, no to jest normalne. Abraham porzucił ziemię przodków. Wyruszył w drogę, nie wiedział dokąd. Jakub przeciwstawił się przecież woli ojca. Podstępem zdobył błogosławieństwo. Pewien protestancki biskup wspólnoty zwanej Kościołem Zjednoczonych Braci w Chrystusie nie wierzył, że człowiek kiedykolwiek będzie latał. I miał dwóch synów. I oni zbudowali samolot. To byli bracia Wright, a on był biskupem, ojciec. Mówił, nigdy człowiek nie będzie latał. Nie zgadzał się z młodymi, ale potem musiał im przyznać rację, bo zobaczył, że dopięli swego. Wspaniałą sprawą jest zdawać sobie taką mieć wiedzę, że już w młodości przygotowujemy się do starości. Pamiętaj o swoim Stwórcy, kaznodzieja pisze, w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Jak wychowamy to dzisiejsze pokolenie, tacy będą starcy. Jak ich dziś wychowamy, że to będą zrzędy, narzekacze, to jak będą starsi, będzie to do kwadratu. Oszaleć będzie można tylko z takimi ludźmi. Dlatego my dziś mamy zadanie, jako starsi, pokazać im dobry przykład, uczyć ich pozytywnego spoglądania na życie w świetle Biblii. Nie tam w to pozytywne spoglądanie w świeckim ujęciu. Ponieważ żyjemy w kulturze, która promuje młodość, to bądźmy jakby krok do przodu. Pochwalmy tych młodych, pokażmy im dobre strony, zobaczmy, co oni dobrego robią, a zobaczycie, jak będą nas szanować. Jak pochwalisz młodego, że to zrobił dobrze i to ci się podoba i tak powinno być, a potem delikatnie tam powiesz, ale wiesz, tu skoryguj, to zobaczycie, że skorygują, że to zrobią. Dlatego, że te więzy pokoleniowe zależą od tego, cośmy w ich serca włożyli. I to odpowiedź na to pytanie, jakie to pokolenie 30-latków będzie, kiedy będą mieć 70 lat, właśnie zależy od tego, czego się dziś ich nauczy. Jak dziś będą z rzędami, to powiadam, będą takimi też w przyszłości. Dlaczego? Bo niemowlęta nie są świadome jakości życia. Młodzi ludzie ciągle się uczą. Kiedy byłem młody, myślałem jak dziecię, ale kiedy się zestarzałem, myślę inaczej. I warto tę wiedzę przekazywać młodemu pokoleniu, a gwarantuję, że nie będzie konfliktu pokoleń. Mojżesz podjął właściwą decyzję, kiedy był młody, a nie kiedy był stary. On na starość był Mojżeszem, ale kiedy był młody, powiedział co? Nie chcę być księciem. Ja chcę naśladować moją mamę. On wiedział, że ta, co go wychowała, to była jego mama, Żydówka. On nie chciał być Egipcjaninem. Przed nim był świat otworem. On nie chciał. Kiedy podjął decyzję? Kiedy był młody. Nie jak miał 80 lat. Jak miał 80 lat, to Bóg podjął decyzję. Kiedy Daniel trafił do niewoli, kiedy podjął decyzję? Nie jak był w niewoli. On podjął decyzję, kiedy jeszcze był w domu, jak był młody. Ktoś go czegoś nauczył. Nie skalam się tym jedzeniem. On decyzję podjął, jak był młody. Jego decyzja miała wpływ na zwyczaje, jakie potem pokazał. Gdzie się nauczył modlitwy? Że otwierał okna i modlił się. Nie tam, gdy był w niewoli. On najpierw się nauczył jako młody człowiek. Kto go nauczył? Rodzice, matka. Kto powiedział tej dziewczynce, co jak zobaczyła trędowatego Naamana? Gdzie się nauczyła? Tam, jak była w niewoli? Ona tam trafiła już z wiedzą o Bogu. Nie wiemy, czy rodzice z nią byli, czy była sierotą, ale kto się tego nauczył? Jak tego nauczymy młode pokolenie, nie będzie konfliktu pokoleń. Mojżesz, jest powiedziane, był mądry i pokorny. Boże, uczyniłeś mnie od młodości mojej. Uczyłeś mnie od młodości mojej, przepraszam, 71 psalm. A ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. Od młodości. Nie jak byłem stary, zobaczyłem Pana Boga, no tak ludzie czasami mówią, a jak się zestarzeję, to będę służył Bogu. Wtedy już jest za późno. My musimy nauczyć młode pokolenie miłości do Boga teraz, kiedy oni są młodzi. Pokazać im, jak On działał w naszym życiu. Barbara Bush, żona prezydenta, pewnej grupie młodych ludzi powiedziała tak, ważne jest wasze wykształcenie. Możesz być doktorem, prawnikiem, przedsiębiorcą, ważną osobą będziesz. Ale jeśli nie będziesz w relacje z ludźmi inwestować, współpracowników, możesz być dyrektorem i prezesem. Najważniejszą inwestycją, którą kiedykolwiek zrobisz, jest inwestycja, nie to, co my zrobimy w Białym Domu, ona powiedziała. Nasz sukces zależy od tego, co zdarza się nie w Białym Domu, ale co zdarza się wewnątrz naszego domu, w naszej rodzinie. I to jest sukces. To zabrzmi trochę może niegrzecznie, ale ja jestem dumny z moją żoną, że myśmy zainwestowali w naszego syna. Ja ostrzegałem w zborze i ostrzegam. Ludzie wysyłają swoje dzieciaki. Oczywiście to jest przydatne, ale tak. A to na jakieś zajęcia wioślarskie, a to pływackie, a to jakieś zawody kręglarskie, a to piłka nożna. To jest wszystko dobre, ale musi mieć to umiar. Ale nigdy nie zainwestowali w to, żeby zaczął czytać Biblię, żeby poszedł służyć Bogu. Często od rodziców się słyszy, jak ojciec powiada, ja bym nie chciał, żeby mój syn wykonywał ten sam zawód, co ja. A myśmy się o to modlili, żeby mój syn robił to samo, co ja. Myśmy zainwestowali w to, aby on był człowiekiem wierzącym i aby robił to, co, czemu ja się poświęciłem. Nam na tym zależało. I powiadam, to brzmi jak arogancja, ale my jesteśmy dumni z tego, że on to zrobił, że on służy Bogu. Szacunek dla starszych osób. Pismo Święte podkreśla, że starsi zasługują na szacunek. Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką. To już kolejny raz powtarzam ten tekst, że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością i cierpliwością. Prawo Boże uczy szacunku do ludzi starszych. Siwizna to wspaniała korona. Słuchaj swojego ojca, ponieważ cię zrodził i nie gardź swoją matką tylko dlatego, że jest już stara. Oczywiście to nie jest dla was akurat tekst. To jest dla młodych. Ale może przekażcie to tak jakoś łagodnie i mocno podkreślcie. Takimi zasadami kierowali się pierwsi chrześcijanie. Oni wybrali apostołów, mężczyzn mających do posługi, mających dobre świadectwo, żeby w uporządkowany sposób zaopatrywali w żywność kobiety, które były wdowami. Uznali, że ta troska jest jednym z koniecznych zajęć. Wybrali ludzi mających dobre świadectwo. To dobre świadectwo nie rodziło się tylko w ostatniej chwili. Ci ludzie wychowani zostali w taki sposób, że mieli dobre świadectwo. Paweł Tymoteusza ostrzegał: nie krytykuj surowo starszego mężczyzny. Wręcz przeciwnie, upraszaj go jak ojca, starsze kobiety jak matki. Tymoteusz miał pewną miarę takiej władzy, bo był starszym zboru, Paweł mu dawał zlecenia, a jednak mu powiedział: uważaj, nie pogrywaj sobie ze starszymi, szanuj ich, a będziesz szanowany. Tak naprawdę, kochani, to ludzie wierzący nie potrzebują takich specjalnych nakazów. To wszystko, co ja wam mówię, to w zasadzie można by powiedzieć tak: no pogadał sobie i okej, ale to wszystko jest zapisane w Biblii, tylko ja to w innych słowach ujmuję. Tak naprawdę to wynika z Bożego Słowa. Troska o starszych i starsi, jak się mają odnosić do młodszych, to wszystko jest w Bożym Słowie. A więc Jezus okazywał troskę też starszym ludziom. Powiedział, żeście złamali prawo, bo myślisz, że jak dasz na ofiarę do kościoła to, co dla ojca i matki się należy, to już jesteś usprawiedliwiony. Nie, nie, nie. I pokazał im, że nie szanują starszych. Jezus nie gardził młodymi, ale też przypominał, że należy się szacunek. A gdy wisiał na krzyżu, powiedział do Jana: oto zaopiekuj się matką, zatroszcz się o nią. I jeśli dziecko od młodości widzi szacunek, jako rodzice okazują szacunek dziadkom, okazują go sobie, będzie szanować starszych. I mówię, trzeci wiek to jest taka nowa rzecz. Słuchajcie, w Polsce jak grzyby po deszczu powstają uniwersytety trzeciego wieku. One tam wiele nie oferują. To, że ludzie się spotkają razem, są z sobą, posiedzą, pośmieją się, porozmawiają. Czasami w środowisku ludzi wierzących obserwuję takie zjawisko, może mnie od czci wiary odsądzicie, nie wiem, że wierzący to nie powinien się śmiać, nie powinien żartować. A co to? Ja się cieszę, że mam nowe życie w Chrystusie. Zbawił mnie, jestem szczęśliwym człowiekiem. Oczywiście tam jakieś grubiańskie, głupie żarty, to nie o to chodzi. Ale człowiek wierzący powinien pokazać, że nie jest człowiekiem, który no, teraz jest już taki, wiecie, ręce tak i nic innego. Tam, gdzie trzeba, tak. Tam, gdzie wystarczy pokazać, kim jestem, to wystarczy. W różnych okolicznościach nagle się okaże, kim jesteśmy. Wiecie, kiedyś jechałem pociągiem, tam ludzie się denerwowali, ja celowo tak Biblię położyłem, że jak wyszedłem, żeby ktoś tam do niej zajrzał. Następnego dnia jestem w urzędzie, bo prowadziłem budowę naszego zboru, wchodzę do pokoju i mówię, że tu mam pismo tam do architekta miejskiego, a pani w sekretariacie: nie, to niemożliwe, to niemożliwe. A ja tak w pierwszej chwili: co niemożliwe? Zatrzymałem się, a ta pani mówi: przecież ja z panem jechałam w jednym przedziale. Ja jej nie poznałem, kobieta zmienną jest, nie? Ale gdybym wtedy wybuchnął, byłoby po mnie. A tak ona wzięła papier i za 5 minut już miałem wszystko załatwione. Czasami warto się ugryźć, a ja jestem wybuchowy niestety, to z kolei znowu musi tu moja małżonka mnie ratować. No niestety, taki charakter mam, co nie znaczy, że Pan Bóg go nie może zmieniać. Teraz im starszy, tym łagodniejszy się robię, bo już siły nie ma na sprzeczanie się. Ale kochani, dajmy przykład naszym życiem. I ponieważ ja tu widzicie, przelatuję wiele rzeczy, których już wam nie przekażę, ale chcę wam powiedzieć jeszcze na koniec o dwóch ludziach i o dwóch postawach. To jest biblijny przykład. Postawa innowacyjna. Miał nowe pomysły ktoś, nowe sposoby myślenia. Robił rzeczy, których inni nie robili. Nie mówiło się o tym, a on mówił. I był drugi człowiek, dozorca tradycji. Kocha stare drogi, unika nowych, nieznanych rozwiązań. Stare poglądy zakonserwowane. Człowiek drugiej postawy to człowiek, który był przedstawicielem bardzo, bardzo konserwatywnej grupy. Ta grupa nosiła flagę tradycji. To są nasze stare wartości. Na sztandarze mieli wypisane, że my mamy rację. To był nasz bohater, konserwujący dozorca. A pierwszy? A pierwszy był rzemieślnikiem. Prawdopodobnie nie przeczytał wiele książek. Był pracownikiem przemysłu drzewnego w niewielkiej wiejskiej społeczności. Nie zwiedził prawie świata. Przedstawiano go jako nauczyciela i proroka. Ale nie miał listów uwierzytelniających. Do jakich szkół chodził, zapytywano. Kto był jego mentorem? To tylko zwykły rzemieślnik. Ten drugi był dostojnym, poważnym obywatelem. Był liderem cieszącym się wielką renomą, reputacją. Słuchano jego rad. On spędził wiele lat na studiowaniu Tory. Zgłębiał dowody, czy ktoś ma rację, czy nie. Ta jego wiedza była wiele warta, wydawało się. Biła od niego mądrość, wiedza. Nie był kimś zwykłym, był członkiem rady. Pasował do grupy, którą reprezentował. Wydaje się, że ci dwaj ludzie powinni być w konflikcie. Jeden był młody, a drugi, myślę, że na pewno był stary. Dlatego, że żeby do Sanhedrynu się dostać, to trzeba było mieć skończone przynajmniej 40 lat. Ten jeden to był Jezus. Ten drugi, kto? I przyszedł w nocy Nikodem do Jezusa. Starszy przyszedł do młodszego. A więc i starszy może dobrych rzeczy się od młodszego nauczyć. I powiada: nie wiem, kim ty tak naprawdę jesteś, ale jeśli mówisz takie rzeczy, to zapewne od Boga przyszedłeś. Starszy młodszemu mówi: zobaczcie, to nie jest konflikt. Oni powinni być w wojnie z sobą. Nikodem bardzo delikatnie podchodzi. Ja powiadam, że Nikodem miał może 30 lat plus wart. Miał wszystkie cechy, które wskazywały na kogoś, kto był dostojnym starszym. Sztywny, nieugięty, niezmienny, niegotowy do jakichś zmian, nie akceptował nowych pomysłów, nie był elastyczny. I trzy rzeczy chcę pokazać wam. Nikodem rozpoczął rozmowę z Jezusem rozbrajającym stwierdzeniem. Moglibyśmy oczekiwać, że tu będzie konflikt. Był wśród nich, trzeci rozdział Jana, wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, Wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby uczynić takich znaków jak ty, gdyby nie był z nim Bóg. Pierwszy krok. Odkrywa, że wiedza i jego doświadczenie nie dają mu takiej mądrości, żeby odpowiedzieć, kim ty jesteś. To, czego nie znamy, nie oznacza, że to jest końcowe słowo. Możemy nie wiedzieć czegoś, ale to nie oznacza, że już mamy pełną mądrość. Nikodem odkrywa, że się może czegoś nauczyć od młodego. Mógł przecież powiedzieć tak do Jezusa w sposób taki bardzo agresywny. Coś, czego uczysz, nie zgadza się z tym, czego mnie nauczono. Ja zostałem inaczej nauczony. Co ty się tu wymądrzasz? Uważam, że mylisz się. Ale on tego nie zrobił. Nikodem wiedział, że coś zna, ale nie zna wszystkiego. Jezu, wiem, że jesteś po właściwej stronie, ale udziel mi swojej mądrości. Twoje serce jest z Bogiem, ale ja tego nie rozumiem, mimo że jestem uczonym, radnym. Ale myślę, że z właściwego miejsca przyszedłeś. Udziel mi swojej mądrości. Zobaczcie, Nikodem, mimo że był starszym, nie zestarzał się mentalnie. On miał świeży umysł. Był gotowy, reagował na nowe nauczanie, nowe pomysły. Bo dla niego to były nowe pomysły, co głosił Jezus. Często seniorzy mogą tak się zachować i mówią, nie nauczę się, daj spokój, jestem już za stary, nie dam rady. Jeśli jesteś seniorem, a jesteście, wiedzcie, że nie musicie wyrzucać wszystkiego, co znacie. Możecie użyć tego, co znacie, do podstawy, by rozmawiać z innymi, którzy więcej od was wiedzą. A co Jezus mu odpowiedział? Jezus rzekł mu, ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem znów mógł powiedzieć, co on mówi, co on opowiada. Mnie tego nie uczono. Wymądrzasz się, jesteś młody. To jest nonsens. Stary człowiek, jak się ma narodzić na nowo? I Nikodem stawia kolejne pytanie Jezusowi. Pewien dziennikarz powiedział do jednego z ewangelistów, a co wy ciągle tylko mówicie, że musisz się na nowo narodzić, musisz się na nowo narodzić. Dlaczego wy o tym mówicie? A ewangelista mówi do niego, bo się musisz na nowo narodzić. Nikodem pyta kolejno, ale jak to? Wiecie, my czytając Ewangelię nie wiemy, jakim głosem, jak to brzmiało, a może to było jakieś cyniczne. Co ty sobie myślisz? Zjadłeś rozumy? Ja tu jestem uczonym. Ale duma została pogrzebana wtedy. I Nikodem na to powiada tak. Jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swojej matki, aby znów wydała go na świat. To jest duma. To trzyma nas, tak? On był dumny z tej swojej wiedzy, jaką miał. To jest niemożliwe. Ile razy nam się zdarzyło być w takiej sytuacji, że nie łapaliśmy, o co chodzi. A tam gadają. Takie gadanie. Albo udawaliśmy, że rozumiemy i mówiliśmy, fajnie, a i tak nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Ale tu w tej Ewangelii, w tym trzecim rozdziale, coś Bóg pokazał nam wszystkim. Nie ma głupich pytań. Nawet według naszej wiedzy najgłupsze pytanie okazało się nie być głupim pytaniem. Jezus powraca do tego samego, jak ten ewangelista do dziennikarza. Ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Do czego ten Jezus zmierza, mógł się Nikodem zapytać. To jego lata doświadczenia są niczym, to ten tu młokos się teraz wymądrza. Przecież wiemy, że Jezus nie miał więcej jak 30 lat w tamtym momencie. Jak to możliwe? Nikodem już się zaczyna irytować. Jak to możliwe? O czym ty mówisz? Otworzył się wtedy przed Chrystusem w tym momencie. Usłyszał o wielkiej tajemnicy życia. Jeśli tak, to powiedział: Panie, naucz mnie. Chcę doświadczyć tego. Chcę mieć ten prezent nowego życia. I on powiada, oczywiście ten cały rozdział, jak czytamy, to wiemy już kontekst, że ten wielki prezent jest gotowy też przyjąć, mimo że jest stary. I to jest moja jakby konkluzja, że starszy człowiek, tak jak i młody, zawsze w każdym momencie może zmienić swój pogląd, zmienić swoje nastawienie, jeśli to jest tylko od Boga. On powiada, wiem, że jesteś od Boga, dlatego jestem gotów zaakceptować to, co ty przekazujesz. Niektórzy stają przed perspektywą końca swojego życia. Może już będzie niewiele lat, możemy sobie wymyśleć. Ale nikt z nas nie ma gwarancji przecież jutra, nawet ten najmłodszy. Ludzie odchodzą w różnym wieku, w różnym czasie i nie my o tym decydujemy. Ale można stawiać wobec życia pytania, kim jestem, dlaczego Jezus przyszedł i nie martw się tym, czym się martwią inni, ale bądźmy zwróceni ku życiu wiecznemu. Pozostanę ten sam, aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił, ja to uczyniłem i ja będę nosił, ja będę dźwigał i ratował. Tak wygląda nasza sędziwość. Zechciejmy się pomodlić razem. Dziękuję, żeście cierpliwie mnie wysłuchali, ale podziękujmy przede wszystkim Panu Bogu.